Panie doktorze, kto założył pierwszy obóz koncentracyjny w Europie?
No, myślę, że dla większości, czy dla wielu, może w ten sposób, naszych widzów, naszych słuchaczy, takie pierwsze skojarzenie to będzie III Rzesza, to będzie Adolf Hitler. Ale no, tak rzeczywiście nie było. W historii bardzo często przywołuje się obraz wojen burskich, tych, które toczyły się na terytorium współczesnej Republiki Południowej Afryki i tam umiejscawiano te pierwsze obozy koncentracyjne, choć jeśli sięgniemy tutaj pamięcią do czasów, powiedzmy do historii Europy, to nie sposób nie powiedzieć o Kronsztadzie, nie sposób nie powiedzieć o buncie, który wybuchł w tamtym garnizonie, który został bardzo krwawo stłumiony, a którego no, można powiedzieć takim jednym z bohaterów, ale takich powiedziałbym okrytych czarną sławą był Lew Trocki, postać dzisiaj, no nieco można powiedzieć, nie to, że zapomniana, ale na pewno pamięć o nim nieco została przykurzona. Takie postaci jak Karol Marx, Włodzimierz Lenin, czy wreszcie Józef Stalin przykuwają uwagę bardzo wielu badaczy na całym świecie i właściwie w takim powszechnym, powiedziałbym, w powszechnej świadomości historycznej są bardzo żywe, no do popkultury bardzo wielu zresztą, powiedziałbym, takich działaczy komunistycznych przeszło, jak chociażby Che Guevara, który stał się idolem milionów nastolatków na całym świecie, zupełnie zresztą niesłusznie. Natomiast Lew Trocki, ta pamięć o nim odżywa dopiero współcześnie. Można powiedzieć, że dopiero XXI wiek przyniósł ożywienie zainteresowania popkultury właśnie tą postacią i samym właściwie trockizmem. Do tej pory, jeśli chodzi o czy ten obóz koncentracyjny w Kronsztadzie, czy samą postać Lwa Trockiego, no, była okryta swoistą anatemą. Właściwie można powiedzieć, że była to postać, nie chcę powiedzieć wyklęta, ale na pewno w tym nurcie komunistycznym, w tym głównym nurcie komunizmu, który utożsamiamy chociażby z Kominformem, z działalnością właśnie stalinistów, później oczywiście już po 1953 roku z wszelkimi reformatorami komunistycznymi, pamięć o Trockim starano się absolutnie zatrzeć.
A dlaczego określenie trockista w Polsce brzmi śmiesznie?
Myślę, że jest to cały splot różnego rodzaju działań, które władza komunistyczna, ale nie tylko władza komunistyczna, podejmowała w celu zwalczania zwolenników właśnie Lwa Trockiego. Jeśli spojrzymy na działania tego polityka i na jego ewolucję, właściwie kiedy do 1924 roku, mimo licznych rozbieżności z Włodzimierzem Iliczem Leninem, to jednak starali się na różnych niwach przecież współpracować. Przecież była to postać niezwykle zasłużona dla, można powiedzieć, Rosji Sowieckiej, a później Związku Sowieckiego. To człowiek, który pełnił jedne z najważniejszych funkcji w młodym, rodzącym się komunistycznym państwie. No przecież wymieńmy tylko te takie najbardziej znane, chociażby funkcje komisarza spraw zagranicznych, czyli odpowiednika ministra spraw zagranicznych, pełnił funkcję komisarza obrony i spraw morskich, no, czyli właśnie odpowiednik dzisiejszego ministra obrony narodowej, był, można powiedzieć, jednym z absolutnych przywódców tego państwa i jednym ze współtwórców Armii Czerwonej, ponieważ jeżeli już mówimy o tym powstaniu w Kronsztadzie i tym krwawym powstaniu tego garnizonu i buntu przeciwko bolszewikom, no to zobaczymy, że ta rola Lwa Trockiego była absolutnie tutaj wiodąca i był to, no, bez cienia wątpliwości jeden z architektów Armii Czerwonej. Natomiast po 1924 roku jego drogi z ówczesnym kierownictwem Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego zaczęły się rozchodzić. Przede wszystkim doszło do bardzo silnego sporu z samym Józefem Stalinem i doszło do tego, że Lew Trocki został nie tylko usunięty z biura politycznego, ale także został w ogóle wyrzucony z partii, a następnie musiał się salwować ucieczką ze Związku Sowieckiego w 1929 roku, a w 1932 roku został pozbawiony obywatelstwa.
I Lenin, i Stalin pisali wręcz, co potem w dziełach zebranych było zatarte, że bez Trockiego rewolucja mogłaby się nie udać.
Moim zdaniem jest to bardzo mocno zbliżone do prawdy. To znaczy, jeżeli prześledzimy losy Lwa Trockiego, jeśli prześledzimy jego aktywność, to jak bardzo był aktywny nie tylko na obszarze Rosji carskiej, ale później także na terenie całej Europy i nie tylko Europy, no bo przecież przypomnijmy, że rewolucja lutowa 1917 roku, czyli jeszcze nie ta główna, która doprowadziła do zwycięstwa bolszewików, w konsekwencji oczywiście w dalszych latach, ale ta, która już, że tak powiem, bardzo mocno obnażyła słabość ówczesnego państwa rosyjskiego, zastała Lwa Trockiego w Stanach Zjednoczonych. Lew Trocki właśnie podróżował, właściwie można powiedzieć, po całym świecie. To było niesamowite. Jeżeli prześledzimy biografię tego polityka, to zobaczymy, że od, powiedzmy sobie, bardzo skromnego dzieciństwa, ponieważ urodził się w końcu lat 70., no są różne daty podawane, przeważnie rok albo 1878, albo rok 1879, urodził się na terytorium dzisiejszej Ukrainy, w rodzinie, można powiedzieć, że biednej na ówczesne czasy, choć takiej biedy, jakiej wielu chłopów na terenie Rosji carskiej nie zaznał Lew Tolstoj. Co więcej, rodzice, że tak powiem, no, przy bardzo wielkim wysiłku starali się zapewnić mu tutaj wykształcenie. I w rodzinie oczywiście żydowskiej urodził się, w rodzinie, która była ateistyczna, i to miało ogromny oczywiście wpływ na niego. Natomiast w tym, że tak powiem, w swoim życiorysie miał bardzo wiele kart takich, powiedziałbym, tajemniczych, takich, których, no, powiedziałbym, znaczenia dzisiaj do końca nie rozumiemy. Chociażby to, jak płynnie, że tak powiem, przemieszczał się, czy to z Rosji do Turcji, czy z Turcji do Norwegii, do Francji, do Stanów Zjednoczonych, później oczywiście na koniec życia do Meksyku. No, była to postać, no, niezwykle tajemnicza, jak na tamte czasy. Pytanie, skąd brał środki i skąd tak naprawdę przez długi, długi czas był nad nim bardzo duży parasol bezpieczeństwa, ponieważ już, tak jak powiedziałem, po śmierci Lenina od 1924 roku Trocki był na celowniku sowieckiej bezpieki. To już było widać, że i otoczenie Trockiego jest bardzo silnie inwigilowane, i to najbliższe otoczenie, rodzina jego, właściwie większa część jego rodziny została docelowo, że tak powiem, wymordowana, a na końcu on sam zresztą.
Brytyjscy oficerowie, obserwatorzy twierdzili, że ta rewolucja, którą w Petersburgu przeprowadzał właśnie Trocki, to była niemiecka operacja sztabowa przeprowadzona z dokładnością, o której można się uczyć. Ja to cytuję ze wspomnień kniazia Jełowieckiego.
Rzeczywiście, jeżeli dzisiaj prześledzimy genezę rewolucji październikowej w Rosji i tego, w jaki sposób na przykład Włodzimierz Ilicz Lenin znalazł się w ogniu wydarzeń, że tak powiem, to widzimy, że z bazy źródłowej jasno wynika, iż w tej rewolucji ogromną rolę odgrywały zachodnie służby specjalne, między innymi niemieckie służby specjalne, którym bardzo zależało na tym, aby Rosja pogrążyła się w chaosie rewolucji, aby Rosję sparaliżować, aby Rosję, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, w sensie geostrategicznym, wyeliminować z tej rozgrywki, która się wówczas toczyła. I moim zdaniem, oczywiście, tak jak powiedziałem, Lew Trocki jest postacią niezwykle tajemniczą. Mimo nawet ostatniego serialu, który powstał w Federacji Rosyjskiej, który przybliża tę postać, mimo tego, że serial o Trockim trafił na Netflixa amerykańskiego i właściwie w wielu zakątkach świata jest dzisiaj robi, można powiedzieć, no, popularyzuje tę postać i przywraca pamięć o Trockim, o jego ideach, to faktem jest, że jego powiązania z sowieckimi służbami specjalnymi, ale wcześniej także z carskimi służbami bezpieczeństwa, a także z zachodnimi służbami specjalnymi są dzisiaj bardzo, bardzo niejasne. Po dziś dzień są bardzo niejasne. Ja tylko przypomnę, że Lew Trocki przez pewien czas, krótki czas, przebywał w takim, powiedzielibyśmy, ośrodku odosobnienia, w Kanadzie. On sam określał to jako obóz koncentracyjny nawet z uwagi na swoje działania antywojenne, jeśli chodzi o działalność w Ameryce Północnej. Moim zdaniem oczywiście nie można powiedzieć dzisiaj, że mamy twarde dowody na to, że Trocki był agentem takiej czy innej służby specjalnej, ale mówiąc językiem współczesnym, natomiast biorąc pod uwagę realia epoki i to, z jaką płynnością przemieszczał się po całym kontynencie europejskim, tak jak powiedziałem, od Rosji po Turcję, od Turcji do Francji, do Norwegii, no aż wreszcie za wielką wodę, można powiedzieć. I myślę, że to nie tylko ten skromny majątek rodziny Trockiego, rodziny, natomiast także myślę, że tutaj kwestia nie tylko ruchu robotniczego, ale także jakichś związków z tajnymi służbami musi być brana pod uwagę.
Na przykład zaskakująca łatwość, z jaką dwa razy uciekł z Syberii.
Tak, no jeżeli spojrzymy na przykład, kiedy na ten okres, na rok 1900, kiedy trafia z uwagi na prowadzoną przez siebie działalność w ruchu robotniczym, w tym południowo-rosyjskim związku robotniczym, którego był przecież liderem, był prowodyrem, wówczas zatrzymano ponad 200 osób, które były pod wpływem właśnie jego osobowości, jego działalności, to widzimy, że bardzo łatwo udało mu się po dwóch latach już uciec i to, tak jak pan redaktor powiedział, nie było to po raz ostatni. Dwa razy uciekał z Syberii i rzeczywiście, moim zdaniem, patrząc na wspomnienia chociażby polskich więźniów politycznych, którzy trafiali na Syberię, no myślę, że możemy spokojnie tutaj sięgnąć do wspomnień chociażby Józefa Piłsudskiego, chociażby Bronisława Schwarze i wielu, wielu innych, chociażby powstańców styczniowych. Zobaczymy, że nie było tak prosto to uciec z Syberii, no bo dokąd? To ogromne przestrzenie bez odpowiedniego wyposażenia, bez odpowiedniego ekwipunku, bez odpowiedniego wreszcie wsparcia ludności miejscowej, która była bardzo mocno infiltrowana, inwigilowana przez organy bezpieczeństwa Rosji carskiej. Było to właściwie niemożliwe. Bardzo niewielu osobom udawało się uciec, a Trockiemu udało się uciec aż dwa razy. Zatem tak jak mówię, no twardych dowodów tutaj nie mamy, że Trocki był, powiedziałbym, podwójnym, potrójnym agentem różnych służb, natomiast znając realia epoki, znając świadectwa, memuarystykę, czyli wspomnienia, pamiętniki świadków epoki, wiemy, że łatwość, z którą się poruszał, byłaby niemożliwa bez, no, przynajmniej takiej życzliwej neutralności nie tylko władz carskiej Rosji.
Przypomnijmy początek tej rewolucji październikowej. W Szwajcarii bodaj wsiada do wagonu trzech dżentelmenów, prawda? Który potem będzie zaplombowany i dojedzie do Szwecji, zdaje się, tak?
Tak, no niewątpliwie jest to zagadkowy i po dziś dzień wzbudzający mnóstwo plotek, różnego rodzaju, powiedziałbym, domysłów. Cały splot okoliczności, który doprowadził do tego, że po rewolucji lutowej 1917 roku doszło do jeszcze większej intensyfikacji działań, no powiedzielibyśmy wprost rewolucyjnych. Ten specjalny pociąg, który ze Szwajcarii przywiózł, można powiedzieć, Włodzimierza Ilicza Lenina w kwietniu 2017 roku, poprzedził przyjazd Lwa Trockiego. Pytanie, dlaczego rzeczywiście Trocki nie był wtedy obecny. No cóż, no Lew Trocki siedział w obozie koncentracyjnym, o którym wspomniałem, znaczy obozie koncentracyjnym, takim obozie, no można powiedzieć, internowania. Sam w swoich wspomnieniach nazywa to wprost obozem koncentracyjnym w miejscowości Amherst w Kanadzie. To zresztą prawdopodobnie na zlecenie rządu brytyjskiego z uwagi na swoje takie, powiedziałbym, no właśnie antywojenne zaangażowanie w Ameryce Północnej. Natomiast no, można powiedzieć, że w tempie błyskawicznym Lew Trocki z Ameryki Północnej zostaje przetransportowany, bo tak to trzeba chyba określić, do Rosji już ogarniętej gorączką rewolucyjną i w maju pojawia się, zaczyna u boku zresztą Włodzimierza Ilicza Lenina i wielu innych działaczy komunistycznych, no, przygotowywać to apogeum, które obserwowaliśmy w listopadzie, no, w kontekście oczywiście tego, co do historiografii przeszło mianem rewolucji październikowej. Jak spojrzymy na dalsze jego dokonania, to co wydarzyło się w dzisiejszym Sankt Petersburgu, a ówcześnie Piotrogrodzie, kiedy na czele tego właśnie komitetu wojskowego, wojskowo-rewolucyjnego właśnie staje Lew Trocki i to myślę, że w tym kontekście i to, co pan redaktor powiedział, i Włodzimierz Lenin i Józef Stalin uważali, że bez Trockiego rewolucja by się nie powiodła. Myślę, że jego zapał, jego przygotowanie, bardzo dobre zresztą, do przeprowadzenia takich działań, które prowadził w Piotrogrodzie, doprowadziły do sukcesu. Do sukcesu także później w tych trudnych chwilach, bo pamiętajmy, że rok 1917 to przecież nie był rok, który był usłany różami dla tej frakcji, która no, tutaj była zwolennikiem rewolucji, no bo wiemy doskonale, że nie wszyscy działacze socjalistyczni, nie wszyscy działacze komunistyczni, nie wszyscy działacze socjalistyczno-rewolucyjni chcieli od razu rwać się do bezpośredniej walki z caratem, obalać carat. Część z nich, nazywana mięszewikami, była zwolennikami bardziej stonowanych działań i nawet część z nich była skłonna do dogadania się z tym, co było określane mianem burżuazji. No, burżuazja to w ogóle określenie, które w historiografii bardzo często się pojawia i jeżeli studiujemy dzieje rewolucji francuskiej, to nie sposób oczywiście się obyć bez wyjaśnienia tego pojęcia, a studiując dzieje oczywiście także rewolucji październikowej, a wcześniej rewolucji lutowej, również wypada w dwóch słowach wyjaśnić, czym jest burżuazja i co rozumiano wówczas przez pojęcie burżuazji. W XVIII wieku, w okresie Wielkiej Rewolucji Francuskiej, przede wszystkim określano tutaj bogate mieszczaństwo. Mieszczaństwo, które zajmowało się no, między innymi handlem, które pełniło bardzo istotną rolę, powiedzielibyśmy, w takim krajobrazie gospodarczym ówczesnych miast, ówczesnych państw. Natomiast w późniejszym czasie oczywiście do tej grupy społecznej zaliczano, mówiąc językiem współczesnym, ogół przedsiębiorców, ludzi bogatych, ludzi dysponujących przede wszystkim kapitałem. To jest to, co wyróżniało burżuazję.
Jak potem przebiegały dzieje Rosji sowieckiej? Intryguje mnie ta tajemnicza przemienność komunizmu wojennego i NEP-u, terroru i swobód gospodarczych.
Tak, jest to po dziś dzień pewien fenomen i myślę, że on wpłynął w sposób bardzo istotny na popularność trockizmu, tej powiedzielibyśmy części ideologii komunistycznej sygnowanej przez Trockiego, tej, której Trocki był współtwórcą, czy nadał jej bardzo indywidualny, taki mocny rys ideologiczny. I jeśli spojrzymy na początek właśnie rządów bolszewików, na początek rewolucji, na rok 1917, początek rządów terroru, to mamy wprowadzony tak naprawdę wprowadzony komunizm wojenny, czyli na przykład zobowiązanie chłopów, którzy byli, no przecież to było 80% społeczeństwa ówczesnego rosyjskiego, byli zobowiązani pod groźbą oczywiście nawet śmierci do dostarczania kontyngentów wojennych, czyli konkretnych dostaw płodów rolnych, innego typu oczywiście także dostaw na potrzeby wojska, na potrzeby prowadzonej wojny. Tego typu próba znacjonalizowania wszystkich gałęzi gospodarki, wywłaszczenia ludzi i przymuszenia siłą, no oczywiście aparatem terroru, na czele którego stał polski szlachcic Felix Edmundowicz Dzierżyński i jedna z jego, można powiedzieć, jeden z najbliższych jego współpracowników, Mierzyński, również Wiaczesław Mierzyński, również pochodzenia polskiego. Dzięki temu terrorowi władza, czy myślę, że Włodzimierz Lenin uważał, że uda się w bardzo szybkim tempie przejść do dyktatury proletariatu, co się oczywiście nie udało z uwagi na to, że społeczeństwo rosyjskie było po prostu zmęczone wojną i nie było w żaden sposób tutaj odporne na tak wielkie obciążenia gospodarcze, którym zostało dotknięte. I w związku z tym, no nie chcąc doprowadzić do kontrrewolucji, byśmy tak dzisiaj powiedzieli tym językiem, i do utraty władzy przez bolszewików, Włodzimierz Lenin można powiedzieć, zdecydował się na wprowadzenie nowej polityki ekonomicznej, określanej akronimem NEP, rosyjskojęzycznym, i która tak naprawdę była swego rodzaju eksperymentem, eksperymentem społeczno-gospodarczym, prowadzonym w latach 1921-1929. Ten eksperyment polegał na tym, że można powiedzieć takim obrazowym językiem, wprowadzono taki miks, wprowadzono taki dualizm funkcjonowania gospodarki. Z jednej strony mieliśmy całe sektory gospodarki znacjonalizowane i zarządzane przez biurokrację komunistyczną, przez biurokrację bolszewicką i były to przede wszystkim takie sektory jak przemysł zbrojeniowy, te najbardziej powiedzielibyśmy takie newralgiczne dla funkcjonowania państwa. Natomiast z drugiej strony dopuszczono ten element systemu kapitalistycznego, czyli dopuszczono własność prywatną, nie chcąc tutaj eskalować konfliktów społecznych. I w tym kontekście myślę, że gdybyśmy chcieli spojrzeć na nadzieję w ogóle komunizmu, to myślę, że NEP miał swoją bardzo silną recepcję, a moim zdaniem po dziś dzień widzimy recepcję tej idei NEP-u, chociażby w Chińskiej Republice Ludowej. Jeżeli spojrzymy na wspomnienia Deng Xiaopinga, no człowieka, który jest dzisiaj uznawany za ojca współczesnego sukcesu Chińskiej Republiki Ludowej, człowieka, który w końcu lat 70. zapoczątkował wielkie reformy gospodarcze, które przecież można powiedzieć wydźwignęły Chiny z kraju trzeciego świata do kraju pierwszego świata, do jednego z czołowych mocarstw, które dzisiaj właściwie walczą o palmę pierwszeństwa ze Stanami Zjednoczonymi, to spojrzymy, że w roku 1985 Deng Xiaoping powiedział, że NEP był prawdopodobnie jedyną sensowną tak naprawdę formą wprowadzenia socjalizmu. To jest bardzo ciekawe, co Deng Xiaoping wtedy powiedział. I rzeczywiście, jeżeli spojrzymy już na kolejne lata, czyli już zaostrzający się terror stalinowski i pierwszą pięciolatkę, która była realizowana zaraz po odejściu od NEP-u, to zobaczymy, że rzeczywiście sukces powiedziałbym rządów bolszewików, to, że nie załamały się te rządy, to nie była tylko i wyłącznie operacja Trust, to nie była tylko siła sowieckich służb specjalnych, bo dzisiaj bardzo często patrzymy na ten sukces rewolucji październikowej i utrzymanie władzy bolszewików przez między innymi ten silny aparat bezpieczeństwa i tę słynną operację Trust realizowaną w latach 1921-27 na Zachodzie, która tak naprawdę miała wprowadzić w błąd państwa zachodnie, miała pokazać, że bolszewicy już praktycznie dogorywają, że biali praktycznie są w stanie przejąć niedługo władzę i nie ma sensu wysyłanie kontyngentów wojskowych państw zachodnich do Rosji, ale wystarczy dotować fikcyjne organizacje monarchistyczne, zresztą stworzone przez sowiecką bezpiekę, przekazywać im broń i w ten sposób właśnie zwalczać bolszewików. To tylko i wyłącznie oczywiście samych bolszewików wzmocniło, pozwoliło przetrwać, ale to nie jest jedyna podstawa. Myślę, że obok tych działań wywiadowczych, tych operacji wywiadowczych, fundamentalną sprawą była polityka, którą właśnie przeprowadzono i która jest dzisiaj określana jako NEP, jako ten właśnie w latach 20. nowa polityka ekonomiczna. Taka hybryda socjalizmu, komunizmu i kapitalizmu.
Ów nowy ekonomiczny progres, czy ostatnie 30 lat w Polsce to nie jest coś takiego?
Wielu analityków, którzy, czy też może inaczej, wielu komentatorów życia publicznego, wielu badaczy myśli, szeroko pojętej myśli socjalistycznej, którzy zajmują się także trockizmem, zwraca uwagę i zwracało przez także jeszcze w latach 80. uwagę, że pewna część opozycji demokratycznej w Polsce była pod silnym wpływem idei trockistowskich. To jest bardzo ciekawe, prawda? Jeżeli chodzi o opozycję demokratyczną, która generalnie dziś kojarzy się z ideami wolności, obrony praw człowieka i tak dalej, czyli generalnie pewnego dystansowania się wobec samego marksizmu, wielu badaczy zwraca uwagę, że pewne elementy tego światopoglądu, który prezentował Lew Trocki, który wykładał zresztą nie tylko powiedziałbym swoimi czynami, ale także w swoich pracach, chociażby o permanentnej rewolucji, bardzo znamienna zresztą praca z 1930 roku, właśnie była przesiąknięta opozycja demokratyczna. Jeżeli spojrzymy na tę tak zwaną transformację ustrojową z przełomu lat 80. i 90., to widzimy, że tak naprawdę... No oczywiście nie w skali 1:1, ale mamy bardzo wiele analogii właśnie do nowej polityki ekonomicznej, która była wprowadzona w Związku Sowieckim w latach 20. Czyli mieliśmy z jednej strony utrzymywanie monopolu państwa w tych sektorach, powiedziałbym, strategicznych, z drugiej strony wprowadzanie właśnie takiego drobnego kapitalizmu, te słynne szczęki, łóżka polowe na początku lat 90., które były na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie takimi obrazkami właśnie przechodzenia, no niby z jednego ustroju do drugiego, ale tak naprawdę mamy, czy mieliśmy do czynienia z rewolucją? No moim zdaniem raczej z ewolucją i to z ewolucją taką, która przypominała właśnie taką ewolucję z systemu takiego realnego socjalizmu do pewnej no właśnie nowej ekonomicznej polityki, gdzie pewne kluczowe, strategiczne funkcje w różnych sektorach gospodarki nadal utrzymywały osoby z dawnej nomenklatury komunistycznej, z dawnej nomenklatury partyjnej i właściwie jeśli prześledzimy historię III Rzeczpospolitej od samej jej genezy, to zobaczymy, że mieliśmy do czynienia nie z rewolucją, a z ewolucją, a jeżeli z rewolucją, to na pewno z rewolucją kontrolowaną i to bardzo, bardzo mocno kontrolowaną i z zachowaniem przywilejów najważniejszych osób, które tworzyły nomenklaturę partyjną w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Wracamy do Lwa Bronsteina Trockiego. W autobiografii pisze, że prawdopodobnie utracił władzę, bo ludzie byli zmęczeni ideą permanentnej rewolucji. Chcieli mieć trochę spokoju, ale była to też sprytne zagranie Stalina i jego dwóch wspólników. Eliminacja Trockiego.
Ja myślę, że to nie jest kwestia zmęczenia ideą permanentnej rewolucji. Myślę, że warto przybliżyć w ogóle, czym pokrótce oczywiście była sama idea. Natomiast myślę, że Trocki padł po prostu ofiarą sprytnej intrygi bardzo zręcznego i przebiegłego gracza, jakim był Józef Stalin. Myślę, że tutaj to jakby rola i Kamieniewa, i Zinowiewa, i w ogóle jeszcze szerszego otoczenia i samego Trockiego, i samego Stalina miała ogromną rolę. Musimy sobie zdawać sprawę, że ustrój, który panował, który po śmierci Lenina był wprowadzany w Związku Sowieckim, był ustrojem opartym na bardzo rozbudowanej biurokracji. Tej biurokracji, której największym krytykiem był właśnie Lew Trocki. I jeżeli spojrzymy na jego publikację, na tę jego słynną książkę z 1930 roku o permanentnej rewolucji, to zobaczymy, że Trocki starał się odejść absolutnie od idei rewolucji w jednym państwie. To myślę, że to była taka polemika jego w ogóle z Karolem Radkiem, który bardzo znanym działaczem komunistycznym, który był zafascynowany postacią właściwie Józefa Stalina i był zafascynowany tą ideą stworzenia jednego państwa komunistycznego, który będzie swego rodzaju, powiedzielibyśmy, wzorem Sevr dla innych państw na świecie i które będzie no właśnie takim liderem, który będzie pokazywać, że można wcielić w życie ideę manifestu komunistycznego Marksa i Engelsa, można to w praktyce z całkiem niezłą skutecznością, prawda, tutaj zaadaptować. Natomiast Lew Trocki uważał, że absolutnie się tego nie da zrobić. Uważał, że w krajach, jak on sam pisał w swojej książce kolonialnych bądź półkolonialnych, nie ma wykształconej burżuazji, nie ma wykształconej tej warstwy społecznej, czyli tej warstwy, która posiada kapitał, tych osób przedsiębiorczych, które nie ma możliwości stworzenia proletariatu, czyli tej właśnie warstwy robotniczej. Wskazywał na wielkie zacofanie Rosji jeszcze sprzed I wojny światowej. Pokazywał, że tak naprawdę duży kapitał to jest wyłącznie kapitał zachodni, który nie jest zainteresowany we wzroście gospodarczym, we wzroście, powiedzielibyśmy, technologicznym tego państwa, ale w drenażu, po prostu w drenażu kapitału, w drenażu surowców, w wykorzystywaniu taniej siły roboczej i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że współcześnie znaleźlibyśmy wiele analogii nawet w kontekście teorii systemów światów Immanuela Wallersteina. Jeżeli byśmy tutaj przyrównali tę terminologię Lwa Trockiego o krajach kolonialnych i półkolonialnych do koncepcji Wallersteina, czyli krajów peryferyjnych i półperyferyjnych, to moim zdaniem widzimy, że no, lewicujący ewidentnie socjolog Immanuel Wallerstein no, czytał Trockiego, jakby widać ten wpływ intelektualny trockizmu na amerykańskich intelektualistów, ale myślę, że jakby o recepcji samego Trockiego powiemy sobie jeszcze w kolejnym odcinku. Natomiast tutaj Trocki uważał, że należy przeskoczyć nieco, ominąć rewolucję burżuazyjną i wprowadzić, przejść od razu, można powiedzieć, do rewolucji, której głównym motorem napędowym będzie po prostu chłopstwo, będzie warstwa chłopska, czyli można powiedzieć, że dokona się rewolucja demokratyczna, jak pisał Trocki, z pominięciem tej powiedzielibyśmy, tego etapu rewolucji burżuazyjnej. Stąd permanentna rewolucja oznaczała także konieczność, chociaż Trocki nie lubił tego określenia, dystansował się wobec niego, konieczność eksportu rewolucji. Powiedzielibyśmy dzisiejszym takim potocznym językiem kolejność podpalania następnych państw, tak? Konieczność podpalania następnych państw tą rewolucją, tą iskrą rewolucyjną była czymś absolutnie koniecznym, warunkiem absolutnie koniecznym zwycięstwa w ogóle idei rewolucji zdaniem Lwa Trockiego. I to było coś, co poróżniło w sposób bardzo mocny samego Stalina i coś, co spowodowało, że ostatecznie Lew Trocki, tak jak powiedziałem, w roku 1929 był zmuszony do emigracji. Pytanie, czy sam uciekł, czy po prostu pozwolono mu uciec? To też jest bardzo ciekawe. Gdyby na przykład struktury sowieckie, OGPU na przykład, chciały zlikwidować wcześniej Trockiego, myślę, że były w stanie to zrobić. Myślę, że chociaż oczywiście wiązałoby się to z pogłębieniem walk wewnętrznych w samej strukturze, że tak powiem, partyjnej. Natomiast faktem jest, że w roku 1929 Trocki musiał się salwować ucieczką, 3 lata później stracił obywatelstwo, no ale w sposób bardzo aktywny zaczął angażować się, krytykując w ogóle i mówiąc o zaprzepaszczonej rewolucji, jeśli chodzi o Związek Sowiecki później już na Zachodzie.
Czy można powiedzieć, że o ile pierwszy raz idea rządu światowego pojawia się w kręgach intelektualistów angielskich na początku XX wieku, to Trocki miał kontridee na swój rząd światowy?
Myślę, że tak, że możemy powiedzieć o takiej prefiguracji idei rządu światowego w myśli Lwa Trockiego, podobnie zresztą jak myślę, że pewnej prefiguracji tego, co współcześnie nazywamy transhumanizmem. Myślę, że to jest też taki wątek mało eksponowany, mało eksploatowany we współczesnej debacie intelektualnej w Polsce. Myślę, że w ogóle zbyt mało się mówi o trockizmie. Mówi się bardzo dużo o marksizmie kulturowym, o szkole frankfurskiej, o teorii krytycznej, o Instytucie Badań Społecznych, oczywiście o Horkheimerze, Adorno i wielu, wielu innych. Natomiast bardzo niewiele się mówi tutaj o kwestii samego Trockiego. No sama idea permanentnej rewolucji i idea niesienia, powiedzielibyśmy, tego ognia rewolucji z jednego kraju do drugiego. Zresztą byliśmy tego świadkami w latach 1919-1921 w okresie wojny polsko-bolszewickiej. Tutaj warto nadmienić, że Trocki uważał, że wojna z Polską jest przedwczesna, że zbyt wcześnie została zrobiona, że sama rewolucja w Rosji jeszcze nie okrzepła i należało jeszcze wzmocnić Armię Czerwoną, wzmocnić także przemysł i myślę, że tutaj gdyby doszło do inwazji na Polskę już po wdrożeniu NEP-u, no to myślę, że byłoby o wiele trudniej Polsce się tutaj wybronić. Natomiast sam Trocki rzeczywiście, jeżeli prześledzimy jego pisma, jeżeli prześledzimy jego korespondencję, jeżeli prześledzimy jego wspomnienia wreszcie, widzimy bardzo wyraźnie, że postulował stworzenie czegoś na kształt właśnie rządu światowego. Oczywiście w pewnym cudzysłowie. Jeżeli zobaczymy na to, co się wydarzyło w roku 1938 i powołanie przez niego 4. międzynarodowej, to widzimy, że był to taki, można powiedzieć, zalążek, który miał reprezentować no właśnie rewolucjonistów z całego świata. I w tej wizji Trockiego rzeczywiście cały glob, który miał być objęty rewolucją, miał mieć wyłoniony swego rodzaju taki komitet, który miał zarządzać poszczególnymi regionami, poszczególnymi prowincjami na ziemi. I niewątpliwie można można tutaj Lewa Trockiego uznać za takiego jednego z protoplastów w tej myśli politycznej idei rządu światowego. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie pracy nad człowiekiem, przekształcania, przekuwania, powiedzielibyśmy, natury człowieka, udoskonalania tej natury człowieka, myślę, że mimo tego, że Lew Trocki był ateistą i zresztą wychował się w rodzinie żydowskiej właśnie ateistycznej, to jednak był człowiekiem bardzo oczytanym i znał świetnie literaturę, także prawosławną, związaną z kwestiami, no właśnie, doskonalenia natury ludzkiej. Starał się łączyć te elementy, powiedzielibyśmy, marksizmu, czy też materializmu dialektycznego z koncepcjami przekształcania natury człowieka. I w jego pismach mamy bardzo wiele wątków, jeśli chodzi o taką, powiedziałbym, właśnie prefigurację idei transhumanistycznych, czyli głębokiej ingerencji w naturę człowieka i tworzenia nowego ładu światowego, opartego nie tylko na idei rewolucji, ale także na przekształceniu samego człowieka. Oczywiście, jeżeli mówimy tutaj o życiu Lwa Trockiego, czyli od końca lat 70. XIX wieku do roku 1940, to też musimy zwrócić uwagę na kwestie przemian technologicznych, które dokonywały się za jego życia. Trocki był bardzo wnikliwym obserwatorem, był bardzo dobrym obserwatorem, bardzo inteligentnym. Zresztą tym sobie zaskarbiał życzliwość bardzo wielu swoich współpracowników, którzy podkreślali, że był człowiekiem ponadprzeciętnie inteligentnym, który potrafił dokonywać, powiedzielibyśmy dzisiaj, takiego synkretyzmu. Potrafił syntezować bardzo wiele nurtów myślowych, łączyć zarówno, powiedzielibyśmy, takie wątki materialistyczne z jednej strony, z drugiej strony ezoteryczne, duchowe nawet, bym tutaj nie boję się tego słowa użyć w kontekście trockizmu, ponieważ moim zdaniem sam trockizm jest na swój sposób przesiąknięty wątkami ezoterycznymi. W ogóle jakby rewolucja, jeżeli spojrzymy na rewolucję październikową, to myślę, że tych wątków ezoterycznych, a nawet myślę, że okultystycznych, znaleźlibyśmy tam całkiem sporo.
Trocki był świetnym mówcą podobno, prawda?
Tak, myślę, że ten serial rosyjski, który obserwowaliśmy całkiem niedawno, który trafił do telewizji, tak jak powiedziałem, także Netflix emitował serial o Lwie Trockim, podkreślał to, pokazywał. Myślę, że ten taki newralgiczny punkt kariery Lwa Trockiego, jakim była uczestnictwo w Piotrogrodzkiej Radzie Delegatów Robotniczych i Żołnierskich i jego płomienne przemowy, tak naprawdę zagrzewające do walki, i do działań rewolucyjnych, no były absolutnie kwintesencją tego, co dzisiaj jakby staramy sobie przedstawić w głowie, patrząc oczywiście na wspomnienia z tamtych czasów. Trocki miał ogromną, że tak powiem, zdolność sugestywnego oddziaływania na swoich słuchaczy i pod tym kątem był podobno, no, patrząc oczywiście na źródła historyczne, o wiele lepszym mówcą niż Stalin. Myślę, że tutaj Józef Stalin miał pewnego rodzaju kompleksy także na punkcie właśnie Lwa Trockiego, który był postacią, no tak jak powiedziałem, o wiele bardziej charyzmatyczną. Natomiast Józef Stalin był postacią o wiele bardziej przebiegłą, o wiele bardziej taką skłonną do intryg, bardzo zręcznym zresztą manipulatorem był Józef Stalin, ale manipulatorem w takim wąskim kręgu. Potrafił rzeczywiście być człowiekiem, który zręcznie tkał sieć różnych intryg. Natomiast Lew Trocki był człowiekiem, który był ewidentnym mówcą wiecowym, był politykiem niezwykle charyzmatycznym. Takim, który potrafił oddziaływać na tłumy, był, no, tak jak powiedziałem, był jednym ze współtwórców Armii Czerwonej i to też nie jest moim zdaniem przypadek. Myślę, że postać tak nietuzinkowa i tak inteligentna w gruncie rzeczy nie mogła ubiec uwadze służbom specjalnym nie tylko carskiej Rosji.
Lenin chciał, żeby Trocki był po nim. Sam Trocki uważał Stalina za tępego durnia, tak naprawdę. Tym niemniej musiał wyjechać do Turcji, potem skakał z kraju do kraju w Europie, bo podobno nikt go nie chciał.
No, pamiętajmy, że w Turcji no, miała go dosięgnąć kara ze strony NKWD, co nie udało się zresztą. Ta pierwsza próba zabójstwa Trockiego już w Turcji, już zaraz po emigracji nie udała się. Później rzeczywiście teoretycznie nikt go nie chciał i musiał się, no, emigrował między innymi. Bardzo często zresztą w swoim życiu przebywał w Szwajcarii, ale także, tak jak powiedziałem, był i w Norwegii, i we Francji. Ostatecznie udał się, jak wiemy, na emigrację do Meksyku, gdzie zresztą jakby kulisy jego śmierci to jest osobny temat i myślę, że bardzo, bardzo ciekawy, bardzo zagadkowy. Właściwie od chwili, kiedy Lenin zmarł i Stalin zaczął zdobywać coraz większą władzę w partii komunistycznej, wówczas coraz silniej się ta pętla inwigilacji zaciskała na Lwie Trockim. I można powiedzieć, że właściwie sowiecka bezpieka, a konkretnie wywiad oczywiście, nieustannie inwigilował Lwa Trockiego, nieustannie roztaczał, powiedziałbym, taką no, nieżyczliwą opiekę nad nim, jego najbliższym otoczeniem, najbliższymi współpracownikami. Do tego zresztą stopnia, że już później w Meksyku tak naprawdę dzięki bardzo silnej infiltracji osób, tak jak powiedziałem, z najbliższego otoczenia, no, stało się to, co się stało, a to jest myślę, że wielki sukces w ogóle dla sowieckich służb. Natomiast jego działalność jeszcze w Europie, jeszcze przed emigracją do Ameryki Północnej była bardzo zagadkowa moim zdaniem w wielu aspektach. Oczywiście warto podkreślić w rok 1938 i powołanie właśnie czwartej międzynarodówki i całą ewolucję idei Trockiego. Natomiast jego kontakty ze środowiskami czy byłych eserowców, czy byłych mięszewików, którzy jako emigracja, że tak powiem, rozpierzchnęli się po całej Europie, no, po dziś dzień budzą tak naprawdę spory znak zapytania. Pytanie, ponieważ rzeczywiście ten ruch marksistowski, szeroko pojęty marksistowski na zachodzie Europy, zaczął bardzo mocno odbiegać w wielu aspektach od tego, co było realizowane w okresie rządów Józefa Stalina. No jeżeli przyjrzymy się tym czystkom z lat 1936-1939 i widzimy, jaki obrót, że tak powiem, spraw przyjął ten model komunizmu realizowany w Związku Sowieckim, to widzimy, że tak naprawdę te ruchy lewicowe, szeroko pojęte ruchy lewicowe, marksistowskie na Zachodzie zaczęły coraz bardziej odbiegać od tego modelu, który reprezentował Stalin. Rzeczywiście w opinii Lwa Trockiego Józef Stalin był no, mało rozgarniętym politykiem, mało rozgarniętym, w ogóle nie traktował go jako równego partnera intelektualnego i to bardzo mocno, że tak powiem, przebija się w jego wspomnieniach i bardzo wielu zresztą współpracowników Trockiego podkreśla. To jest zupełnie inny kaliber polityka. Tak jak mówię, Stalin był takim wąskim intrygantem, natomiast Trocki niewątpliwie był intelektualistą wielkiego kalibru. Oczywiście możemy się tutaj, warto podchodzić bardzo krytycznie do jego myśli, no ale jeżeli przeanalizujemy jego myśli, porównamy z pismami Józefa Stalina, no to właściwie nie ma czego porównywać w tym zakresie. I zresztą myślę, że wpływ, jaki wywarł Lew Trocki na światowy ruch komunistyczny, a ja bym powiedział jeszcze szerzej, na światową lewicę, która odwołuje się do idei Marksa, był absolutnie nieporównywalny do tego wpływu, jaki wywarł Józef Stalin, ale myślę, że recepcja myśli Trockiego to zupełnie temat na odrębny odcinek.
Dziękuję panie doktorze.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.